Piotr Jacek, dzień dobry, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj moim gościem jest pierwszy Piłsudski Gdyni, jednocześnie pierwszy Śledź RP. Człowiek, który strzela, nurkuje, społecznikuje i chodzi po wodzie, czyli Radosław Tyślewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Trochę tych funkcji Pan ma i działalności, ale to od Piłsudskiego zacznijmy, bo to te dni są takie, że Pana zwykle w Gdyni można było na paradzie nie poznać, bo miał pan długie wąsy, no i Piłsudskim pan był.
Tak, na wstępie cieszę się, że udało się panu tak ograniczyć moje aktywności. Bo
a nie, to my sobie zgłębiamy. Ja wiem, że tego więcej jest.
Nie, ale spokojnie. Nie będziemy we wszystkie oczywiście wchodzić. Jeżeli mówimy o Piłsudskim, no tak, przez 7 kolejnych lat miałem zaszczyt i przyjemność wcielać się w postać marszałka Piłsudskiego w gdyńskiej paradzie. Ta postać też ewoluowała, w ogóle tak pokazała się troszeczkę też samoczynnie i oddolnie. Natomiast to nie jest tak, że całkiem zniknąłem. Może przejąłem, a właściwie przekazałem buławę marszałkowską kolejnym marszałkom.
A to nie jest tak, że wygryźli pana?
Nie. Nic z tych rzeczy. Powód był bardzo prozaiczny. Pojawił się Związek Piłsudczyków i ówczesny prezes. No mieli tak odszyte mundury, że tak naprawdę mój taki półteatralny, kombinowany, no spowodował, że stwierdziłem, że czas może na nową postać albo na inną aktywność w czasie tej parady i przekazałem buławę marszałkowską ówczesnemu prezesowi Polskiego Związku Piłsudczyków i od tego czasu Piłsudczycy pełnią tę rolę, chyba nawet tak powinno być. A w zeszłym roku można było nie tyle zobaczyć mnie, choć też tam byłem, ale raczej już mój kolejny projekt i była to żółty okręt podwodny o nazwie ORP Nadzieja.
A tak, to pamiętam.
No to znowu kolejna moja aktywność.
Pan to wyższy od marszałka chyba.
Znaczy, wie pan, to zależy. Po pierwsze, tak. Po takim okresie czasu mit urósł, a no po tak. Drugie marszałek...
Wielka postać.
Marszałek był wysoki jak na tamte czasy. Na tamte czasy to znaczy, że miał w granicach 1,70 m. Jak na te czasy mamy społeczeństwo coraz wyższe, no ja mam prawie 2, więc można powiedzieć, że tak proporcjonalnie do czasów marszałek...
Czyli to taki Piłsudski na miarę naszych czasów.
Na miarę naszych czasów. O, tak bardzo mi się podoba takie podejście.
Wąsy doklejane miał.
To też jest cała historia, bo najpierw miał wąsy doklejane z jakiegoś takiego dziwnego materiału, bardzo mocno siwe. One zostały mocno skrytykowane, więc później się marszałek... w ogóle, że za siwe i że takie jakieś, nie wiem, z dywanu wycięte. Więc potem się marszałek bardzo postarał i pracownia teatru na ulicy Bema w Gdyni przygotowała specjalne wąsy dla marszałka, które później nawet marszałek nosił w czasie Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie. Także te wąsy do dzisiaj są i są wielofunkcyjne i są w pełni profesjonalne.
Ale czy razem z buławą wąsy pan też przekazał, czy?
Nie, wąsy zostały, a to dlatego, że jak przekazywałem buławę, pomysł był, żeby wcielić się w kolejną postać, z kolei dużo mniej znaną, a można by powiedzieć, że również bardzo dla Polski zasłużoną. Na chwilę obecną jeszcze nie udało mi się ukompletować stroju. No jest tym więcej zachodu niż się spodziewałem. Dlatego nie zdradzam jeszcze, co to będzie za postać, ale też związana z okresem międzywojennym i z historią
wąsata.
Polski.
Wąsata.
Na pewno wąsata. Tyle, że już nie marszałek, a skromny generał, ale no myślę, że w przeciągu... No, być może w przyszłym roku uda mi się już pojawić w tej nowej skórze.
A jak to się zaczęło i dlaczego akurat pan się tym Piłsudskim stał?
O, tutaj musimy się cofnąć aż do roku 1988. Mimo, że parada w Gdyni trwa jakieś 10 lat,
właśnie.
To trzeba się cofnąć troszeczkę dalej. To był taki już okres, można powiedzieć, wiosny i zmian. I ja będąc wtedy bodajże w 7 klasie szkoły podstawowej, zakwalifikowałem się do udziału w przedstawieniu Gałązka Rozmarynu, który był realizowany w Teatrze Miejskim, tak się wtedy on nazywał, w Gdyni.
A podstawówka była w Gdyni.
A podstawówka była w Gdyni, 18 oczywiście, tak. Ale wtedy była rejonizacja, żeby była jasność. I proszę państwa, Gałązka Rozmaryna była sztuka o Piłsudskim, co w 1988 roku było też już postrzegane jako taka właśnie pierwsza jaskółka jakichś zmian całkowitych. I grałem tam sobie skromnie wiejskie dziecko, jak wszyscy z mojej klasy zresztą. Bardzo nam ta sztuka się podobała, ale od tego czasu pamiętałem, że jest taki wąsaty człowiek i że jest do niego kostium w Teatrze Miejskim.
Ja bym chciał.
Znaczy, no i później 20 czy tam 30 lat przerwy, pojawia się pierwsza parada w Gdyni, którą tylko obserwuję i widzę, że maszerują oddziały rekonstrukcji historycznej i tak dalej, i tak dalej. A że w tym czasie też jestem takim aktywnym samorządowcem w Gdyni na poziomie Rady Dzielnicy Działki Leśne. I różne projekty tam inne jakieś w mieście też realizuję. No więc zgłaszam się do miasta z zapytaniem, a czy może by tak marszałek się na paradzie pokazał? No i odpowiedź brzmiała, że nikt się z takim pomysłem nie zgłosił. Jak chcę, to mogę. No i pierwsze kroki do teatru. Odkopaliśmy te mundury, które w międzyczasie dwa razy już zmieniły kolor, 8 razy krój.
Samozwańczy marszałek.
Tak, marszałek był samozwańczy, bo to była to inicjatywa oddolna. I pierwszy eksperyment właśnie w takim stroju teatralnym z wcześniejszego stulecia tak marszałek wyglądał. Pojawiły się argumenty, że marszałek to powinien być na kasztance. No to do następnej parady marszałek oponował sztukę jazdy konnej na tyle i to specjalnie na kasztance, na karwinach uczyłem się jeździć. Tak dobraliśmy klacz taką podobną umaszczeniem i marszałek przy następnej paradzie wystąpił konno. To były mega przeżycia, bo...
No bo pan nie jeździ konno.
Bo ja nie jeździłem konno wcześniej, tak? Także i dla konia, i dla mnie były to dosyć mocne
przeżycia. A daliście radę? Bo to nie
daliśmy radę, tak. Był taki trik oczywiście, czyli właściciel konia przebrany za żołnierza szeregowego prowadził tego konia za uzdę, zwłaszcza jak bractwo kurkowe oddawało salut pod pomnikiem. Ale i koni marszałek przeżyli to szczęśliwie. W następnym roku również jeszcze pojechaliśmy konno, a z kolei później ogólnie konie jakoś tak z parady zniknęły. I marszałek przesiadł się na
limuzyny,
tak, do Mercedesa z lat 30. Wystawianego przez Muzeum Motoryzacji w Gdyni-Chylonii. Potem doszła kolejna postać, mój kolega wcielił się z kolei w generała Hallera. I tu nawet byliśmy opisani w takiej gazecie o tytule bodajże Nie. Że jak to marszałek Piłsudski z Hallerem w jednym samochodzie. Znaczy nasza odpowiedź brzmiała, że po śmierci wszelkiego rodzaju urazy oczywiście nikną i dla wspólnej sprawy marszałek z generałem się pokazywali. W międzyczasie zmienił się mundur właśnie. Orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej zaprosiła mnie do współpracy właśnie na Festiwal Orkiestr Wojskowych do Krakowa. To był chyba rok 2008, o ile dobrze pamiętam. Moim warunkiem było odszycie jakiegoś sensownego munduru marszałka. I tak ten strój teatralny wrócił do teatru, a ja wyposażyłem się we własny. Także tak jeszcze w Krakowie, gdzieś na rynku za marszałka też udało mi się
gościnne
występy, tak jest. No później jeszcze kilka takich różnych obecności marszałka w różnych miejscach w kraju, głównie właśnie z orkiestrą, czy przy okazji takich wojskowych uroczystości było. Niemniej jednak fundamentem zawsze był udział w paradzie w Gdyni. Ewaluowały też dodatki do tego munduru, bo to nie tylko wąsy, ale pokazała się w pewnym momencie, bo za pierwszym razem maszerowałem z rapierem pruskim z końca XIX wieku. Natomiast później
jak
dotarła...
Jak dziedzic pruski.
Tak, jak dziedzic pruski. Dotarła do mnie szabla po oficerze Wojska Polskiego, który zginął w 1939 roku, szabla paradna, oryginalna z okresu międzywojennego, także też tak do mnie trafiła i ją mam. Kolejnym takim cennym elementem mojego stroju stała się odznaka pamiątkowa pierwszej kadrowej, którą Piłsudski oryginalnie na swoim mundurze nosił. Potem zmieniłem swoje medale irackie, które miałem przypięte do swojego munduru na kopie, ale takich, jakie nosił Piłsudski, czyli Virtuti Militari bodajże następny to był chyba Krzyż Zasługi. Także to do mnie trafiło. No i tak ta postać sobie pomalutku ewaluowała.
Łącznie szkoda, że się pan z nią rozstał.
Wie pan co, i szkoda, i nie szkoda. Ale po 7 latach czas na jakieś zmiany. Osobiście jestem bardzo dumny z tego, że w zeszłym roku udało się zbudować żółty okręt podwodny ORP Nadzieja, który w kontekście w ogóle spraw morskich i marynarki wojennej jakoś nabrał na tyle rozgłosu,
głębi,
że nawet kilka miesięcy później na konferencji w Zakopanem był pokazywany przez człowieka, który absolutnie mnie nie zna i nie wiem skąd w ogóle o tym się dowiedział, jako przykład świadomości naszego społeczeństwa, jeżeli chodzi o trudną sytuację marynarki wojennej. To no, bardzo wzbudziło to mój uśmiech. Także no, powiem, mam nadzieję, że na obecnej paradzie również kolejny mój projekt dojdzie do skutku i znowu będzie można coś ciekawego pokazać, nie skupiając uwagi na sobie, a właśnie na jakimś projekcie, na takim szerszym gronie, czy może większej idei.
No tak, bo Radosław Tyślewicz nie będzie w roli Piłsudskiego, ale w innej roli na paradzie gdyńskiej, owszem. No nie wiem, może mi pan zdradzi, co to będzie za rola. Jak mi pan nie zdradzi, to się zajmiemy innymi pańskimi funkcjami i działalnościami, bo jest tego trochę. To jest Gdynia Główna Osobista. Wracam za chwilę. A w Gdyni Głównej Osobistej Radosław Tyślewicz, pierwszy Piłsudski Gdyni, to już sobie omówiliśmy, ale także pierwszy Śledź RP. To też sobie możemy omówić, ale zanim, to niech mi pan powie, co pan przygotował na tę paradę.
Na tą najbliższą. Na tą najbliższą to z racji tego, że obecnie mocno związany jestem z Akademią Marynarki Wojennej, więc powiem, że jest to wojskowa tajemnica do poniedziałku. Ale na pewno ma to związek z ORP Nadzieją, czyli z żółtym okrętem podwodnym, który był w zeszłym roku. Na pewno nie będzie żółty.
I bez nadziei.
I będzie się pewnie troszeczkę inaczej nazywał, ale będzie to coś, co ma mieć 7 metrów długości. Tyle mogę powiedzieć dzisiaj.
To nie da się tego przeoczyć.
Mam nadzieję, że nie.
No dobra, to proszę wypatrywać. Nie tyle Radosława Tyślewicza, co 7 metrów, które gdzieś tam w jego okolicach się pojawią.
Tak jest. I w towarzystwie oczywiście studentów naszej uczelni.
A ta wojskowość to się w panu skąd wzięła?
No jak zwykle, na przekór rodzicom.
A, tak?
Tradycje wojskowe, pewnie jak w większości społeczeństwa...
No, bywają gorsze przekory.
Kończą się na okresie II wojny światowej, przynajmniej jeżeli chodzi o moją rodzinę. A mnie tak jakoś zawsze od dziecka tak do tej wojskowości ciągnęło. Nigdy do wojska się nie dostałem. To były różne czasy, różne względy o tym spowodowały, ale co nie zmieniło mojego zainteresowania i wprawdzie w innej roli.
Ale co, uciekał pan przed wojskiem?
Nie, no wręcz przeciwnie. Wojsko przede mną chyba jakoś tak trochę uciekało. Nie wiem, czy to z racji wzrostu, czy nie wiem, z jakichś różnych względów. Im bardziej ja chciałem, tym bardziej wojsko nie chciało. Aż w końcu nadszedł wielki przełom. Może i tak skończyłem ekonomię i takie tam inne aktywności w swoim życiu takim zawodowym. Aż w końcu nadarzyła się okazja, wydarzyła się interwencja w Iraku i jako ochotnik zakwalifikowałem się jako doradca do spraw ekonomicznych.
Jako cywil,
ale...
To był 2005.
2005 tak? I później 2006 rok, bo tam pojechałem dwukrotnie. Jako doradca do spraw rozwoju ekonomicznego polskiego kontyngentu wojskowego. Także mam za sobą taki szlak. Później jeszcze w 2010 roku wróciłem do tej roli, ale już w Afganistanie. Także jak na cywila, myślę, 3 misje bojowe to jest całkiem fajny wynik.
No tak pan sobie popłynął, bo tych misjach, tak właściwie na jednym wydechu pan powiedział o Iraku i o Afganistanie. To nieładnie na jednym wydechu, bo mamy trochę czasu. Ja chciałem o tym porozmawiać też. No dobrze, to odstawiamy na razie tego pierwszego śledzia RP.
Możemy do tego wrócić.
Odstawmy pierwszego śledzia RP. Ten Irak, 2005 rok, 10 lat temu mniej więcej. No tak, co spontanicznie pan sobie na to wpadł, że dobra, to jadę tam, gdzie mnie nie było i nie wiadomo, czy mnie chcą nawet, bo to w tym sensie, że niebezpiecznie.
Znaczy, pan, z tym niebezpiecznie, to może to zostawmy w ogóle gdzieś tam sobie z boku, bo to jest kwestia, jak na pewne rzeczy patrzymy. Natomiast spontanicznie o tyle, że na podstawie ogłoszenia w gazecie. Pod tym względem spontanicznie. Patrzę na ogłoszenie w gazecie. O, szukają doradcy ekonomicznego do misji w Iraku. No to dużo się nie zastanawiałem. Zakamuflowałem swoje ruchy przed rodziną, bliskimi oczywiście, bo raczej nie spodziewałbym się, żeby poparli taki pomysł.
Żonę pan miał już wtedy?
Wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze narzeczoną. Ale jak przeżyła 2 misje ze mną, no to wtedy...
już poszło.
Wtedy stała się żoną. I wysłałem czym prędzej swoją aplikację, po czym zostałem zaproszony na pierwszą rozmowę. rozmowa wyglądała dosyć dziwnie, bo to było 16 osób w komisji do mnie jednego kandydata. Więc tak czułem się mało komfortowo, zwłaszcza, no nie jest to standardowa rozmowa kwalifikacyjna.
A gdzie to było?
W Warszawie, w Centrali Wojskowej Misje Pokojowe ówczesnej. No ale o dziwo jakąś tą rozmowę przeszedłem chyba pomyślnie. Później były jakieś badania lekarskie, kilka innych jeszcze rzeczy. No i po dwóch czy tam trzech miesiącach znalazłem się w Iraku. Tylko może jak gdyby tłumacząc troszeczkę, dlaczego tak mnie to interesowało, dlaczego chciałem. I zawsze miałem takie poczucie, że żyję nie w tym stuleciu, czyli kontynenty są już odkryte, dzikie ludy mniej więcej też i w zasadzie wszystkie fajne przygody to mogę sobie poczytać albo pooglądać na filmach. Prezydent Szczurek ma takie powiedzenie na mój temat, że o Radek, ty to musisz czuć, że żyjesz. No i faktycznie chyba tak jest. Z kolei mój instruktor, taki dobry duch, jeżeli chodzi o sprawy motorowodne, to mówił, że no nie może siedzieć w domu przed telewizorem w bujanym fotelu i w ciepłych kapciach, no bo nie ma bujanego fotela i ciepłych kapci. Ja do dzisiaj nie mam telewizora, więc nie da rady siedzieć w domu. Więc jak zobaczyłem to ogłoszenie, to oczywiście wysłałem, ale miałem też takie małe tradycje rodzinne, bo mój wuj w latach 70. i początku 80. nadzorował niektóre budowy w Iraku i zawsze o tym opowiadał. I zawsze gdzieś tam wyobraźnia pracowała. Tak? Więc jak była taka możliwość pojechać, to niewiele się zastanawiając oczywiście pojechałem.
A rodzina jak na to zareagowała, jak już się pan tak zdekamuflował?
Znaczy, jak już się zdekamuflowałem, no to oczywiście panika, strach i wszystko co najgorsze. Z odsieczą przyszli stryjowie pamiętający czasy II wojny światowej i walkę FK i powiedzieli, tak, każdy mężczyzna powinien, wreszcie ktoś w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No i to troszeczkę uspokoiło moją mamę przede wszystkim. No i udało się pojechać. Jak już pojechałem pierwszy raz, to potem i drugi, i to już jak gdyby nawet do dzisiaj spotykam osoby w Gdyni, które takie nieco zaskoczone na Święto Jańskie mówią, to ty jesteś w kraju? I on mówi, ty słuchaj, ale na misji ostatni raz to ja byłem 5 lat temu, to już jest historia. Aha, aha, aha. Także już mam taką etykietkę i generalnie wszyscy się spodziewają,
że pana nie ma.
Co w mediach się pokaże, informacja o jakimś konflikcie, to że ja już tam albo byłem, albo właśnie jestem.
No a tam czym się pan zajmował?
W ramach takich dużych operacji wojskowych, dla Polski to były takie tak naprawdę pierwsze szlify, ale realizowane są zawsze projekty dla lokalnej ludności cywilnej. Za to w wojsku odpowiada taka specjalna komórka, nazywa się to CIMIC, czyli Civil Military Cooperation, po naszemu współpraca cywilno-wojskowa. I za pierwszym razem trafiłem razem z innymi cywilnymi doradcami z różnych branż, od rolnictwa po służbę zdrowia, do takiej właśnie komórki. Naszym zadaniem było przygotowywanie projektów ze specjalnego funduszu na rozwiązywanie najbardziej palących, bieżących potrzeb w obszarze tym cywilnym, czyli odbudowa jakiegoś mostu, uruchomienie elektrowni, wyposażenie szkoły, czy remont ośrodka zdrowia, tego typu przedsięwzięcia.
No i trochę samorządu pan ich, znaczy, pan i wy, tak?
Rozwój samorządu też był w naszej gestii, a między innymi z racji moich funkcji, wówczas pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy w Gdyni, to też się jakoś w MON-ie spodobało, więc tam na przykład w ogóle nawiązanie. Pierwsza wizyta w urzędzie miasta w Divanii, to jest miasto na poziomie 320 tysięcy mieszkańców, to była właśnie za moich czasów i troszeczkę z mojej inicjatywy. Co ciekawostką, burmistrzem miasta była wtedy około 30-letnia samotna Kurdyjka, co jak na południowy szyjski Irak było naprawdę czymś wyjątkowym. Potem zresztą została doradcą prezydenta Iraku. Także naprawdę, znaczy to był obszar mojego działania, a naprawdę takich doświadczeń życiowych tego typu pozytywnych, od razu mówię, bardzo dużo. No łącznie z tym, że skończyło się złotą odznaką za udział w akcjach bojowych, cokolwiek by to nie oznaczało, to naprawdę z jakiejś mojej perspektywy żadnej jakiejś traumy związanej z zagrożeniem nie przywiozłem do kraju.
No dobrze, jak pan przywiózł odznakę za bój, to za jaki bój?
Znaczy nie, to jest za udział w akcjach. To troszeczkę inaczej, groźniej brzmi niż naprawdę oznacza. To po prostu przekładało się na konkretną ilość dni spędzonych poza bazą w czasie patroli. Każdy patrol był tam patrolem bojowym, natomiast to nie oznacza, że każdy patrol był pod ogniem albo kogoś ogniem okrywał.
Ale był potencjalnie zagrożony.
No czy przebywał poza bazą, no, czy to oznacza, tak jak jesteśmy poza domem, no, pewnie jesteśmy bardziej zagrożeni. zdarzeni, ale to nie musi od razu oznaczać jakichś strasznych nieszczęść. Tak jak mówię, ja mam raczej więcej pozytywnych jakichś wspomnień. Wizyta u szejka na plantacji daktyli, dzień takiej pomocy medycznej w wiosce na pustyni u kolejnego szejka, wizyta w Bagdadzie. No różnych kilka, czy na przykład miejsca, odwiedzenie miasta Ur, czyli biblijnego miejsca narodzin Abrahama. No zależy, jaką mamy percepcję tego, co chcemy odbierać, tak? No, wizyta w Babilonie też była dla mnie niesamowitym przeżyciem i mogłem się skupiać na zagrożeniu, liczyć, ile tam osób wcześniej zginęło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja się skupiałem na tym, gdzie jestem i co tam robię, czyli dostarczaliśmy konkretną pomoc do konkretnego miejsca i tyle, no.
Chciał pan przygody, miał pan przygodę.
Chciałem przygodę, mam przygodę, pracuję nad następnymi.
Nie wątpię, tak, nie. A pamięta pan taki moment, kiedy pan tam zlądował i, no i zobaczył, że tak, no już jestem. I to jakoś odbiegało od tych opowieści rodzinnych, tego, co pan przeczytał, czy nie? Po prostu w ramach tej przygody poszedł pan do przodu i...
Znaczy, wie pan co, tak naprawdę to byłem trochę rozczarowany.
A.
W takim sensie, że i na rozmowie kwalifikacyjnej i jak gdyby w tym przekazie, który taki jest ogólnie medialny, dostępny dla każdego, no człowiek się spodziewa dużo gorszych warunków, dużo większych wyzwań, właśnie takiego stałego poczucia zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. A to w praktyce tak nie jest. Przyjeżdżam, chyba tylko ze 2 albo 3 razy spałem pod namiotem, a tak na ogół były to jakieś komfortowe warunki w kontenerach mieszkalnych, co powiem szczerze, mocno rozbiegało się z moimi oczekiwaniami, tak? Ja raczej spodziewałem się czegoś bardziej takiego...
Polowego.
Tak. Następna rzecz, ten kontakt z lokalnością rozumiano zarówno jako kontakt z osobami, jak i z lokalnym środowiskiem, przyrodą, zabytkami czy budowlami w ogóle, też był dużo mniejszy niż się spodziewałem, czyli jest patrol, to ja go sobie wyobrażam, że to będzie, nie wiem, 3-dniowa, 4-dniowa wyprawa z noclegiem polowym, że tu wchodzimy, tam patrzymy, to mierzymy, to sprawdzamy, tu coś rozmawiamy, a to nagle były kilkugodzinne tak naprawdę wyjazdy. Także tak naprawdę miałem takie poczucie troszeczkę niespełnienia. No jak to się podsumowuje w skali pół roku, to wygląda trochę inaczej, ale tak na bieżąco, jak się ląduje, zanim się w ten rytm takiego obozowego życia misyjnego wejdzie, to miałem poczucie takie trochę zawiedzionych nadziei, bym nawet powiedział.
Co za człowiek, no. Niesamowite. Ten człowiek to Radosław Tyślewicz, a to jest Gdynia Główna Osobista. Za chwilę wrócimy, może nie do Iraku, do Afganistanu na chwilę jeszcze, dobrze?
Oczywiście.
Dobrze, to za chwilę. Gdynia Główna Osobista, Radosław Tyślewicz. Chciałem powtórzyć to, co mówiłem wcześniej, że pierwszy Piłsudski, że pierwszy Śledź. O tym śledziu nie powiedzieliśmy, ale dopłyniemy i do śledzia. Ale na razie się przy Afganistanie zatrzymajmy, bo to była druga pana misja. 5 lat później, tak?
Znaczy w 2005 roku byłem pierwszy raz w Iraku, potem w 2006 wróciłem znowu do Iraku i w 2010 wybrałem się do Afganistanu.
I gdzieś czytałem, że wybrał się pan do tego Afganistanu, bo się pan zorientował, że ten Irak to już jest taka przeszłość, że ile można mówić o tym, jak to było? Że trzeba sprawdzić, jak jest. Więc skoro nadarza się okazja, to teraz niech będzie ten Afganistan.
Znaczy z tym Afganistanem jest związana może nie anegdota, co faktyczna historia. Ja teraz mam taki problem, prowadząc zajęcia na uczelni właśnie z tematyki współpracy cywilno-wojskowej, że no łapię się na tym, że tak naprawdę za chwilę zmienię wydział na historyczny, bo opowiadam o rzeczach już mocno minionych, znaczy mocno, może 5 czy 10 lat. Dla niektórych to nie jest mocno, natomiast dla kogoś, kto siedzi w temacie, no to są już tematy po prostu przeszłe. Życie idzie naprzód, nowe problemy się pokazują, nowe misje są, więc no nie jest teraz łatwo na misję pojechać, ale staram się, żeby być ciągle praktykiem. Natomiast z Afganistanem było tak, że po doświadczeniach irackich, byciu tam na miejscu realizacji projektów, takim lekkim kacu moralnym, jeżeli chodzi o to, że jako Polska nie zakotwiczyliśmy się tam w żaden sposób gospodarczo, ani też tak naprawdę nie rozwiązaliśmy problemów przeciętnego Irakijczyka w naszej strefie odpowiedzialności.
Tak pan to widział?
Tak, ja to przynajmniej do dzisiaj widzę, o tym piszę i wtedy też pisałem, pojawiałem się na różnych konferencjach i tak dalej, i tak dalej. Dotarłem do ówczesnego ministra obrony narodowej. przedstawiłem...
Ówczesny to był jaki?
Pan minister Klich. Przedstawiłem jak gdyby swoje takie refleksje, ale też propozycje, co usprawnić, co ulepszyć, żeby było lepiej na tym odcinku. Poproszono mnie, żebym to spisał w ładną koncepcję, wysłał bezpośrednio do ministra. Tak też uczyniłem. Zapadła cisza, minęły jakieś 4 tygodnie, po czym dostaję telefon już nie z ministerstwa, a z dowództwa operacyjnego i mniej więcej komunikat przez telefon brzmi: mamy tutaj pana dokumenty od ministra, ponoć chce pan jechać do Afganistanu. No więc zrobiłem wielkie oczy, stwierdziłem, że nie taka była moja idea, ale żeby nie było, że coś napisałem i się, a jak trzeba jechać
i
to zrobić, to się migam, no to spakowałem swój mandżur i zameldowałem się na wylot do Afganistanu. To była trudna misja, bo mój wylot przypadł na kwiecień 2010 roku, czyli jeden samolot już nie wylądował i zapanował pewien taki lekki chaos decyzyjny w kraju, a potem jeszcze jakieś wulkany w Islandii wybuchły. No tak. Więc od momentu zmobilizowania mnie w Krakowie do momentu, kiedy doleciałem do mojej jednostki w Gazni, minęło równo 30 dni. Mhm. To była bardzo ciekawa podróż, taka trochę w cudzysłowie. Natomiast tam już miałem funkcję doradcy nie tyle do rozwoju ekonomicznego, co właśnie bardziej do współpracy i tworzenia lokalnego samorządu w takiej komórce, co się nazywa Zespół Odbudowy Prowincji. Czy to był jeden z wniosków po Iraku właśnie, żeby taka komórka powstała, żeby ona była większa niż ta, co była w Iraku, łączyła różne specjalistów z różnych resortów, tam już nas było 13 osób cywilnych z różnych branż. No i tam sobie funkcjonowaliśmy, realizując znowu projekty dla strony cywilnej.
Leciał pan z taką świadomością, takim planem, kiedy wróci? Czy to było bardziej zadaniowe? No dobrze, jak wykonasz zadanie, to wtedy wracasz.
Znaczy, wie pan co, tutaj akurat w wojsku tak do końca nie ma. Misje są 6-miesięczne, z opcją przedłużenia oczywiście, aczkolwiek ja już nauczony dwoma misjami stosuję taką własną higienę, że 6 miesięcy, później koniecznie zjazd do kraju, ewentualnie powrót po kilku miesiącach. Zostawanie ciągiem nikomu tego nie polecam.
Bo?
Czy wie pan co, to zależy od osobistej wrażliwości oczywiście, każdego z nas, jakiegoś odporności psychicznej i tego, jak ma sprawy w kraju ułożone, ale 6 miesięcy żyjąc w bazie, która ma mniej więcej kilometr na kilometr, jest dosyć zamkniętym środowiskiem. Afganistan dodatkowo był dużo cięższy psychicznie, to znaczy były dużo większe straty, więc jeżeli jeszcze sobie tam raz w miesiącu czy raz na 2 tygodnie zaliczymy pożegnanie jakiegoś poległego naszego żołnierza czy sojusznika, to jednak obciążenie psychiczne jest bardzo duże, pomijając wymagania klimatyczne, które w Afganistanie w porze letniej były dużo większe niż w Iraku. Także no, dla po prostu higieny takiej psychicznej uważam, że po 6 miesiącach powinno się zjechać i naładować baterie z powrotem w kraju.
To w Iraku był pan niezadowolony trochę z tego, co zrobiliście, a w Afganistanie?
Powiem tak, wszystkie moje wnioski, obserwacje i to, co chciałem, żeby się zmieniło, nie wdrożyło się w Afganistanie.
Okay.
Tak to ładnie ujmę, także do dzisiaj walczę z tym zagadnieniem.
Dlaczego? No był pan na miejscu, to tak, pana wnioski, pana robota.
Tak? Moje wnioski, moja robota, tylko że ja tam na miejscu jestem wykonawcą. Natomiast jeżeli z centrali, w sensie z Warszawy, każe nam się stosować na misji zagranicznej ustawę o zamówieniach publicznych, no to co ja mogę zrobić? Mogę tylko powiedzieć, że przez 6 miesięcy stosowanie tej ustawy było takie a takie, efekty są takie i takie i uważam to za zły pomysł i widzę inne rozwiązanie na ewentualnych kolejnych misjach z udziałem takiego zaangażowania polskich sił zbrojnych. Także to są tego rodzaju przemyślenia. Ale nie przemyślenia teoretyczne, bo ktoś tak sobie to widzi z Warszawy, tylko osoby, która na miejscu to realizuje i widzi...
I nawet pewną ambicję miała w tym
pewne względzie. Ambicje, natomiast też widzi, jak tego typu zasady działań źle wpływają na realizację projektów dla strony cywilnej na miejscu w rejonie misji.
A to wyleczył się pan w związku z tym z tego?
Nie, no w życiu. W tej chwili pracuję w kilku zespołach. Jeden nasz resortowy, Monoski. Prowadzę swoją działalność pod tym kątem naukową na Akademii. Jestem też zaangażowany w zespół natowski, bo to nie jest problem jak gdyby Polski, czy jakaś nasza specyfika Polska. To generalnie wszystkie kontyngenty NATO, czyli łączone, mają z tym problem. i próbujemy rozwiązać rozwiązanie, a ja tutaj proponuję, no, staram się, czy widzę przez cały czas mocne zaangażowanie Polski w sensie tych obszarów, którymi się możemy chwalić, między innymi właśnie samorządowego. Mhm.
Ale rozumiem, że to się pan już stacjonarnie tutaj tym zajmuje. Czy...
Znaczy, mam nadzieję, że to jest tymczasowa stacjonarność. Ja bardzo chciałbym znowu wrócić na misję, znowu być na linii, znowu
czyli
być w akcji.
Pana.
I spróbować wprowadzić jakieś zmiany naprawdę w życie, albo przynajmniej zobaczyć, czy te prace, w których biorę udział, faktycznie na coś się realnie w terenie przekładają. Także jeszcze, mam nadzieję, ostatniego słowa nie powiedziałem.
A co na to, mam nadzieję, że to nie stacjonarnie, stacja dom? No.
Cóż.
No właśnie.
Jakby to powiedzieć. Zdarzało się negocjować z talibami, zdarzało się negocjować z armią Mahdiego. Najcięższe negocjacje są zawsze w domu. Mhm. Ale jak już będzie o czym, to wtedy będziemy negocjować.
Aha. No, trochę macie to przerobione, tak?
Trochę mamy przerobione, ale w związku z tym też mamy trochę wniosków takich swoich. Ale myślę, że znajdziemy kompromis.
Aha. No dobra, powodzenia domowo w takim razie. Ale to pan znajduje czas... No, inaczej, nie jest pan człowiekiem stacjonarnym. To rzeczywiście... A proszę sobie odkasznąć. Tak.
Coś mi...
To chyba... wiem, skąd się to wzięło. To chyba ta myśl o negocjacjach domowych. To jest...
Może tak być, ale raczej podejrzewałbym wczorajsze bieganie i przedwczorajszą kąpiel w morzu, ale...
A, właśnie.
Niech tak będzie.
No dobrze, no to niech, to my do morza. To my ku morzu w takim razie, bo ja pana przedstawiłem jako pierwszego śledzia RP.
Czyli... Również samozwańczo.
Tak, bo ten typ tak ma. Czyli człowieka, który wymyślił marsz śledzia. Z tego, co pamiętam, to trochę przez przypadek panu to wyszło, tak? Że pan trafił na... Trafił pan nie tam, gdzie pan miał trafić.
Dokładnie. Wstyd się przyznać. No, człowiek urodzony, wychowany w Gdyni. Wsiadł na łódki dosyć późno, bo już jako pełnoletni. Mhm. I gdzieś tam w czasie swoich pierwszych szlifów motorowodnych, wracając w deszczu, nabił się na mieliznę. No, nie ma się generalnie czym chwalić. Ale też to pokazuje, na jakim poziomie znajomość Zatoki jest po naszej stronie. I jest to 100% inna znajomość niż osób, które mieszkają na Półwyspie. No i tak zacząłem temat drążyć, tak się pokazał marsz śledzia, tak się pokazało najpierw zajęcie Wyspy Radzia i konflikt z Jastarnią, to
no
było
właśnie, tak,
kilka takich epizodów.
Tak, bo pan Zamorski teren znalazł
Gdyni. Tak, tak, prezydent Stępa nawet dał mi taki glejt wzywający mieszkańców wyspy do poddania się mojej woli i przyłączenia wyspy do miasta Gdyni.
I z mieszkańcami nie było problemu, bo ich tam nie
poddali
było.
Się.
Tak, oni się poddali, ale nie poddał się burmistrz Jastarni, zdaje się.
Znaczy
tak,
inny kraj, który rościł sobie pretensje do tego terytorium, podjął z nami wyzwania. Przez 2 lata odbijaliśmy sobie tą wyspę. My jako Gdynia nawet posadziliśmy tam wierzbę. Oni z kolei wbili swoje znaki.
Skolonizował pan.
Tak, zgadza się, jak najbardziej. Także, no, a potem stwierdziliśmy, że zakopiemy topór wojenny i razem z burmistrzem organizujemy właśnie przejście przez Zatokę, czyli sławetny marsz śledzia.
Ale to zanim pan jeszcze przemaszerował, to pan tam, zdaje się, w namiocie?
Tak.
Spędził jakiś czas?
3 dni sobie tam mieszkałem, nawet był jakiś konkurs w Dzienniku Bałtyckim, czytelnicy mogli do mnie dołączyć. No było takich kilka epizodów z tą wyspą, czy z rybitwią mielizną związanych.
A duża ta wyspa?
Wie pan co, to właśnie zależy. Od kierunku wiatru, od ciśnienia w regionie, czy wodę wypycha z zatoki, czy nie. Jaka była zima, czy była kraj, czy rozjechało przez zimę i ona się musi odbudować do wakacji samoczynnie. Jest wiele czynników. Tak? Potrafi mieć, tak jak w tym roku była największa od 15 lat, jak ją pamiętam. Także potrafiła mieć w granicach 60 metrów szerokości i 7 km długości.
No, to
natomiast czasami jest,
jest
tak,
się ocobić.
To jest się ocobić. Natomiast czasami potrafi mieć tylko tam w granicach 3-4 metry, że nie byliśmy w stanie się wszyscy zmieścić na suchej powierzchni. Tak? Natomiast formalnie oczywiście konflikt wygrał dyrektor Urzędu Morskiego, do którego należy Akwen. I tak tam jest, on jest tam prawowitym włodarzem, więc również i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pokazuje się na Marszu Śledzia i sprawdza, czy nie wynosimy za dużo piasku z owej wyspy. Natomiast po tym, jak się na tą mieliznę wbiłem swoją łodzią i powstała w ogóle jakaś myśl, czy zapytanie, co to jest i dlaczego o tym nie wiem. A potem jak popatrzyłem na mapę, patrzę tam, no nie ma suchego lądu, są jakieś małe głębokości, to spróbujmy to przejść. Pojawił się też taki zamysł, no, że skoro ja o tym, mieszkając na miejscu, nie wiem, czyli jest jakaś dziura w edukacji ogólnie, no to wypadałoby temat na tyle rozkręcić, żeby to gdzieś trafiło pod strzechy w całym kraju. I ten cel udało się zrealizować 2 lata temu. Wydawnictwo Nowa Era, która wydaje podręczniki między innymi do geografii dla szkół, dla gimnazjum i dla liceum. No już oficjalnie zamieściła informacje o Marszu Śledzia i o rybitwie i mieliźnie w podręczniku, więc można powiedzieć, dzięki tej imprezie informacja trafiła pod strzechy. Tak, no, tak,
informacja,
misja została spełniona.
Ale to Tyślewicz trafił pod strzechy też przy okazji.
No przy okazji w zasadzie mojego nazwiska chyba tam nie ma, z tego co pamiętam. Nie taki był cel. Cel był taki, żeby no, gdzieś w Polsce też się dowiedzieli o tym, że jest tu taki walor przyrodniczy. To już wiedzą.
Ale zanim pan ruszył w oficjalnym Marszu Śledzia, to sam pan przeszedł?
Tak, no oczywiście. Tak? Ja do dzisiaj, dzisiaj prowadzę marsz. Taka jest zasada i nie chcę z niej zrezygnować, bo ta impreza nie jest jakimś wyścigiem, jest bardzo kameralna, nie może iść więcej niż 100 osób, a ja zawsze temu marszowi przewodzę. I tak, no pierwszy marsz to wynik, jak to bywa z nadmiaru wolnego czasu i z braku planu na długi majowy weekend. Zebrałem 4 moich znajomych ratowników wodnych, nurków, bo to takie było środowisko. No i mówiłem, słuchajcie, nie mamy lepszego pomysłu na 3 maja, to spróbujmy to przejść. Wzięliśmy nasze skafandry nurkowe i to przeszliśmy. No.
I tak już chodzimy.
I potem poszliśmy drugi raz, trzeci, potem się zaczęli przełączać różni ludzie, aż w pewnym momencie poszło latem 45 osób z burmistrzem Jastarni, panem Tyberiuszem Narkowiczem po raz pierwszy. No i to była taka cezura, która stwierdziła, że dobra, to już musimy to jakoś zorganizować, zabezpieczyć, to już nie jest tam zabawa garstki szaleńców.
No dobrze, to nie zadepczecie tego?
Znaczy powiem tak, różne argumenty w międzyczasie się pojawiały, od mniej komicznych po bardziej komiczne, typu, że na przykład ptaki tam składają jaja, no. Nie znam w Polsce ptaka, który składa jaja pod wodą, no ale dobrze. I zwróciłem się również z takimi zapytaniami do Instytutu Geologii Polskiej Akademii Nauk. Dostałem bardzo precyzyjną odpowiedź z badaniami, jakie tam były kiedyś przeprowadzone. I historycznie nawet w tym roku ukazała się książka Śledzia Sprawa Polska. Jeden rozdział poświęcony jest stricte marszowi. Tak naprawdę maszerujemy dawnym brzegiem morskim. 1000 lat temu, dopóki poziom wody się troszeczkę nie podniósł, nie było kosy helskiej, brzeg morski właśnie biegł sobie tą rybitwią mielizną i kończył się w Kuźnicy. Około 1000 lat temu poziom wody się troszeczkę podniósł. Powstał Zalew Pucki, czyli obecne Małe Morze, czyli jeszcze inni określają to Zatoką Pucką wewnętrzną. Natomiast geologicznie idziemy twardą strukturą krawędzi lądu. I tego zadeptać się po prostu nie da. Ale nie, mówię, bo pytania i argumenty pokazują się różne, ale to nie jest tak, że my sobie tu maszerujemy i wszystko bagatelizujemy. Również pytamy różnych środowisk i mamy twarde podstawy co do tego, jak nasze czyny mogą wpływać na ten akwen.
Wbrew pozorom twardo stąpacie po...
Tak, twardo stąpamy po ziemi.
Po ziemi, chociaż trochę wygląda jakbyście stąpali po wodzie. A działki leśne to jest od zawsze?
Nie. Ja się urodziłem i mieszkałem, znaczy urodziłem się, może nie, ale mieszkałem długo na Kamiennej Górze na ulicy Korzeniowskiego. Do 20 roku życia mniej więcej.
A dlatego ta 18 była.
Dlatego ta 18, rejonizacja i tak dalej, i tak dalej. Potem było 6 liceum ogólnokształcące, no to konkurencyjne Wzgórze Świętego Maksymiliana obecnie. Natomiast przeprowadziłem się mniej więcej w wieku właśnie lat 20 na działki leśne, na ulicę Pomorską, no i tam już sobie w tej chwili żyję, funkcjonuję. I można powiedzieć chyba, że wrosłem w tę
ulicę. No właśnie, bo skoro mnie nosi, to... to ciągle coś tam robię, tak? No jestem, jest pan radnym dzielnicy.
Więc... Znaczy, byłem w obecnej kadencji, już nie wystartowałem. Stwierdziłem, że 12 lat, czyli 3 kadencje w Radzie Dzielnicy to wystarczy. Teraz czas na nowe pomysły i inne spojrzenie, być może.
To teraz
ja tam trochę swojego już zrobiłem.
Aha, i teraz pan patrzy, no i to ciekawe, czy coś zrobicie.
A co ten nowy przewodniczący w tym temacie? A co z tym problemem? No tak. Tak? Nie, nie, tak naprawdę w 2012 roku, kiedy obroniłem swój doktorat, rozstałem się troszeczkę ze światem biznesowym. Zacząłem pracę naukową i od 2013 roku pracuję na Akademii Marynarki Wojennej. Od tego roku zajmuję się sprawami studentów i doktorantów, w tym Akademickiego Biura Karier. I powiem szczerze, no trzeba było się na jakąś aktywność jednak zdecydować. Już nie jestem w stanie ciągnąć wszystkiego, czyli aktywnego działania w mieście, udziału w paradzie, robienia Marszu Śledzia, a to nie są wszystkie moje aktywności, a jeszcze jest przez cały czas działka naukowa plus dydaktyczna. No i postawiłem jednak na Akademię Marynarki Wojennej. Tutaj się troszeczkę realizuję. Też tam ciągnę kilka projektów, między innymi szkolenie wojskowe studentów cywilnych, czy właśnie udział w paradzie, czy wyjazdy na zagraniczne marsze długodystansowe. No tych aktywności jest naprawdę kilka. A tutaj no jest to moje miejsce pracy. Na obecnym etapie stwierdziłem, że będę działać na Akademii.
No i jeszcze trzeba znaleźć czas na kąpiel w morzu.
Tak jak powiedziałem, bank pomysłów ma wiele. Przez cały czas jestem też czynnym ratownikiem, bo można mnie zobaczyć w pracy na jednej z pływalni w Gdyni na Witominie. Także też tak nie jest, że jestem tylko naukowcem, który gdzieś tam sobie siedzi w książkach, zamknięty jeszcze na terenie wojskowym. Wręcz przeciwnie. Narze przykład idzie z góry, więc staram się z tymi naszymi studentami pokazywać w różnych miejscach i w kraju, i za granicą, raczej związanych z wysiłkiem fizycznym. Mm-hmm. No więc trzeba o to swoją formę również zadbać. W tym roku na razie mam na koncie 3 maratony, ale myślę, że do końca roku jeszcze jeden zrobię.
A często się pan kąpie w tym morzu?
Znaczy, tak jak czas pozwala, tak naprawdę jest to maksymalnie raz do dwóch razy w tygodniu, niestety. No i mam nadzieję, że będzie zima mroźna, bo kąpiel...
Potrzebuje wyzwań.
Znaczy, nie tyle wyzwań, co cała idea morsowania sprawdza się wtedy, jeżeli woda jest cieplejsza od powietrza. Mhm. Jeżeli my mamy zimą plus 5, a woda ma plus 2, no to ciągle jest nie w tą stronę.
Ambitny człowiek.
Nie lubię tego określenia.
Ale tak jest chyba. No tak, tak mi się wydaje. To trochę za mało czasu mamy jak na tyle aktywności, ale musimy kończyć. No, a o ilu jeszcze nie powiedzieliśmy? Nie, to trochę tak...
Znaczy ja myślę, że najważniejsze gdzieś tam ujęliśmy. Natomiast w dosyć dużym poziomie ogólności mam nadzieję, że po prostu kolejne wydarzenia pokażą, jakie tam następne pomysły wchodzą do realizacji. I mam nadzieję, że spotkają się one z życzliwym odbiorem.
Na razie Radosław Tyślewicz do wypatrzenia na gdyńskiej paradzie w środę. Radosław Tyślewicz plus 7 metrów czegoś.
7 metrów czegoś, tak? Plus 20 paru studentów cywilnych, ale w mundurach wojskowych. Dla nich to będzie też zakończenie rocznego szkolenia, wręczenie dyplomów na koniec. Także gorąco zapraszam do obserwowania Akademii Marynarki Wojennej na paradzie w Gdyni.
Ja też zapraszam i zapraszam na Gdynię Główną Osobistą za tydzień. Zygmunt Choreń będzie moim gościem, czyli ojciec żeglarzy, żaglowców i między innymi projektant Daru Młodzieży. To sobie o tym darze właśnie porozmawiamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk.